Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A w naszym studio dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czeka nas czwarta fala koronawirusa?
Jestem przekonany, że nie. Będziemy mieli na pewno zwiększoną liczbę zachorowań, ale wśród osób o obniżonej odporności jesteśmy na to całkowicie przygotowani. Mamy sprzęt, lekarzy, wiemy jak postępować, także tu nie ma żadnych obaw. W moim przekonaniu nie będzie takiej sytuacji.
A pan premier 3 dni temu zachęcał do tego, żeby zaszczepić się 4. dawką. Zapowiedział, że sam to zrobi, mówiąc, że być może jesienią będziemy mieli z tym kłopot. Czyli rozumiem, że raczej nie będzie.
Nie będzie kłopotu. Mamy szczepionek bardzo dużo. One są dedykowane głównie dla osób po 60 roku życia. Też zachęcam wszystkich, aby się szczepili, dlatego że fizjologicznie, czyli w miarę upływu lat, no tracimy jednak tą odporność i bezpiecznie jest się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Wiadomo, że na jesieni mamy zwiększoną ilość zachorowań na grypę. No koronawirus też w tym okresie jako wirus będzie bardziej aktywny, dlatego jest to bezpieczniejsze.
Czy dojdzie do tego, że ta 4. dawka będzie obowiązkowa, pana zdaniem?
W moim przekonaniu nie. Będzie na pewno zalecana przez lekarzy. Będzie wskazana dla osób, tak jak powiedziałem, po określonym wieku i też osób, które podlegają dializie, czy tam, prawda, mają leki immunosupresyjne, są po przeszczepach, czy osób z chorobami nowotworowymi, dlatego, żeby zwiększyć ich odporność. Natomiast z drugiej strony na pewno nie będzie takiego nakazu. Będzie taka możliwość.
To skoro rozmawiamy o szczepieniach, jak wygląda w tej chwili kontrola obcokrajowców? Mówimy głównie o Ukraińcach, którzy są tutaj w Polsce, są na Pomorzu i no, u nich funkcjonuje inny kalendarz szczepień. Czy ta kontrola jest prowadzona? Nie ma ryzyka, że choroby, które u nas już tak naprawdę zostały, nie stanowią zagrożenia, będą wracać tutaj?
Tak, rzeczywiście na Ukrainie jest inny kalendarz szczepień i tutaj zgodnie z procedurami przyjętymi w całym kraju i zasadami obowiązującymi, każdy obywatel innego państwa, który znajduje się powyżej 3 miesięcy w naszym kraju, jest zobowiązany do realizacji tego programu szczepień, który obowiązuje w naszym kraju. I ta informacja do wszystkich obywateli Ukrainy została przekazana. Mamy świadomość, że tu są głównie matki z małymi dziećmi. Dotyczy to głównie kalendarza szczepień dla tych dzieci. Tam wiadomo, że jest większa ilość zachorowań na polio na przykład, czy inne choroby, z którymi już nie mamy żadnego kłopotu. I są realizowane w przychodniach, w których, że tak powiem, mieszkają, w okolicy, w których mieszkają przedstawiciele Ukrainy.
Czy są informacje zwrotne do ministerstwa, jak to wygląda ze szczepieniami? Ile zostało wykonane tak, tych ponadnormatywnych?
Tutaj generalnie, jeśli chodzi o te szczepienia, ta informacja zwrotna jest za pośrednictwem systemu takiego internetowego, który jest w przychodniach i te informacje zwrotne bezpośrednio do ministra zdrowia są kierowane. Także w tej chwili nie ma problemu. Konsultanci wojewódzcy, którzy mają bezpośredni kontakt z lekarzami pediatrami, nie zgłaszają takich problemów i takiego zagrożenia.
Od 1 lipca zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej i to takie dość spore. Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić pacjentowi znacznie więcej badań. Dlaczego te zmiany zostają wprowadzone? Czy gdzieś tam nie działało to tak, jak powinno?
Generalnie należy powiedzieć, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wykonywali bardzo dobrze swoje zadania, natomiast biorąc pod uwagę skuteczność, aby społeczeństwo było bardziej zdrowe, mniej chorowało, powinny być, że tak powiem, wdrożone inne zasady postępowania. Takie zasady obowiązują w krajach Unii Europejskiej, na przykład w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, gdzie pacjent objęty jest kompleksową opieką przez lekarza POZ-u. I tutaj największym problemem były zasady finansowania. Ministerstwo Zdrowia podjęło tą decyzję o zmianie zasad finansowania, czyli do chwili obecnej było finansowanie per capita, czyli na przykład dana przychodnia obejmowała 10 tysięcy mieszkańców i otrzymywała na każdego określoną kwotę pieniędzy. W tej chwili będą dodatkowe pieniądze, czyli tamto pozostanie, ale będą dodatkowe pieniądze za profilaktykę, za dodatkowe badania diagnostyczne, jakie będą mogli wykonywać lekarze POZ-u. Będzie też opieka koordynowana, dotycząca głównie pulmonologii, kardiologii, diabetologii, endokrynologii. Tu chodzi głównie o to, żeby pacjenci, którzy przychodzą do POZ-u, mogli w tym POZ-cie, czyli w przychodni, która jest najbliżej miejsca zamieszkania, leczyć się. Bo na przykład, biorąc pod uwagę nawet zwykłą cukrzycę, jeżeli ktoś otrzymuje leki od lekarza POZ-u, który zmienia te leki i nie jest w stanie na przykład uzyskać jakiejś poprawy, konsultuje to z lekarzem diabetologiem, specjalistą, zmienia procedurę leczenia i dalej prowadzi tego chorego. Ten chory nie musi być odsyłany. Wcześniej było tak, że ktoś, kto miał jakiekolwiek problemy, czy to endokrynologiczne, kardiologiczne, wyglądało to tak. Panie doktorze, tutaj boli mnie serce, no musi pan zrobić diagnostykę, niech pan idzie do specjalisty, prawda? kolejki u specjalisty, potem jak ten chory otrzymywał określone leki, wracał do tego specjalisty, a w sumie są to już, można powiedzieć, w wielu przypadkach rzeczy, z którymi lekarz podstawowej opieki doskonale sobie może poradzić sam.
Czy to nie jest pogorszenie opieki, bo jednak specjalista w danej dziedzinie medycznej, tak jak pan mówi, na przykład diabetolog, który konsultuje pacjenta, no ma większą wiedzę fachową niż lekarz POZ-u.
Tak, tylko tu jest kwestia taka, że większość osób, które chorują na cukrzycę, wymagają, że tak powiem, standardowego leczenia. Natomiast czasami się zdarza, że trudno ustalić poziom określonego leczenia i tu wymagany jest konsultacja specjalisty. Tylko pojedyncze przypadki osób chorujących, czy kardiologicznie, czy diabetologicznie z powodu cukrzycy, chorób serca, czy endokrynologii, wymaga stałej opieki u specjalistów. To jest niewielka grupa. Naprawdę, biorąc pod uwagę 100%, to u takich specjalistów leczy się kilka procent, 2-3% osób, które wymagają bezwzględnie tej opieki. A utrudnieniem dla tych osób jest fakt, że wiele osób, które nie muszą korzystać z opieki specjalistycznej, zalega tam w kolejkach. Przychodzą osoby, które przepisują często te same leki, przyjmują te leki od wielu lat i nie wymagają jakichś dodatkowych, że tak powiem, zabiegów. Dlatego to na pewno usprawni dostępność do specjalistów, a ułatwi też prowadzenie tych chorych czy konsultacje u lekarza POZ-u, który będzie miał prawo konsultować tych chorych ze specjalistami. Za to też będą określone pieniądze dodatkowe dla POZ-u. I to jest najistotniejsze.
No właśnie, czy według pana wiedzy te pieniądze, które trafią do POZ-ów, wystarczą? No bo mówi się, że ile by nie wpompować pieniędzy w służbę zdrowia, zawsze będzie za mało.
Znaczy, tutaj w tej chwili zgodnie z decyzją pana ministra Adama Niedzielskiego i pani Mastalerz, czyli konsultanta krajowego do spraw POZ-u, ustalono to, co jest, że tak powiem, najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarzy POZ-u. Czyli tutaj mamy do czynienia z cukrzycą, z otyłością, z chorobami układu krążenia, czyli można powiedzieć zaburzony lipidogram, podwyższony cholesterol. I tutaj głównie chodzi o profilaktykę. Oprócz tej, że tak powiem, tego leczenia i możliwości koordynacji tych chorych ze specjalistami i pozostawienia ich w POZ-cie, z drugiej strony bardzo istotnym elementem, który wprowadza Ministerstwo Zdrowia, jest profilaktyka. Dlatego, że tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli byśmy włożyli miliardy w opiekę zdrowotną, w wybudowanie sal operacyjnych, wyposażenie POZ-u, to jeżeli ludzie nie mają świadomości, czym są spowodowane te choroby i jak ich uniknąć, żeby nie chorować, to i tak nie uzdrowimy systemu. Dlatego ta profilaktyka, czyli będzie, że tak powiem, możliwość informowania i edukacji pacjentów o tym, czym są spowodowane ich dolegliwości, czyli zdrowszy tryb życia, zachęcanie, że tak powiem, do określonych badań w określonym czasie. Także to na pewno poprawi, że tak powiem, sytuacji.
A skoro mówi pan o profilaktyce, co się dzieje z programem Profilaktyka 40+? Czy on nie był udany, że zostaje przedłużony?
Był udany, tylko że okazało się, że w związku z faktem, że dotyczył tylko tej grupy 40+, w tej chwili Ministerstwo Zdrowia podjęło rozszerzenie tego programu od 35 roku życia, powyżej 65 roku życia, czyli bardzo został rozszerzony. Natomiast ten program 40+ był programem pilotażowym. On był realizowany nie we wszystkich miejscach, i dlatego też, biorąc pod uwagę efekty, czyli zgłoszenia tych osób i wykrycie określonej ilości na wczesnym etapie chorób, okazało się, że to jest bardzo korzystne. Czyli jakby ten fakt potwierdził konieczność rozszerzenia tego programu i dbałości o społeczeństwo właśnie w tym zakresie 35-65. I chcę podkreślić, że jest to sugestia i opinia konsultantów krajowych, podyktowana konsultacjami nie tylko z konsultantem krajowym w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej, ale tak jak mówiliśmy, konsultantami krajowymi w zakresie diabetologii, endokrynologii, pulmonologii i po prostu jest to kwestia, że tak powiem, no tego wyjścia naprzeciw ograniczeniu tych zagrożeń.
Jak pan doktor wie, z tym programem Profilaktyka 40+, były pewne kłopoty, to znaczy o ile badania te podstawowe, laboratoryjne były wykonywane w miarę bezproblemowo, no to następne konsultacje to już był problem długiego oczekiwania. Czy to się zmieni teraz?
Tak, panie redaktorze, tu pan poruszył sedno sprawy. Jeszcze raz podkreślam, że w tym programie najistotniejsza jest zmiana finansowania, bo wcześniej lekarz POZ-u nie mógł kierować na wiele różnych badań, bo nie było to opłacane. Czyli Narodowy Fundusz Zdrowia nie płacił przychodni, na przykład, i lekarz nie mógł kierować chorego na TK. W tej chwili lekarz POZ-u, jeżeli zrobi zdjęcie rentgenowskie pacjentowi, coś go zaniepokoi, będzie chciał uszczegółowić to badanie, będzie mógł skierować na TK i za to będzie miał, że tak powiem, pokrycie kosztów przez NFZ. Z drugiej strony, aby wcześniej wykryć określone choroby, będzie zwiększona możliwość dokonywania badań diagnostycznych, badań ferytyny, badań na przykład B12, badań antygenów CCP, badań na reumatoidalne zapalenie stawów. Wiele z tych związków, o których w tej chwili powiedziałem, też jest wczesnym takim markerem chorób nowotworowych. Nie każdy ma tego świadomość. Są to niezwykle proste badania, ułatwiające lekarzowi wstępną ocenę, że tak powiem, pacjenta i dbałość o jego zdrowie na bardzo wczesnym etapie. Z drugiej strony na przykład te badania, szybkie testy diagnostyczne, które będą opłacane przez NFZ w przychodniach, umożliwią na przykład szybsze podejmowanie decyzji co do leczenia na przykład dzieci, czy wdrożenia antybiotykoterapii, obserwowanie, czy jest ona skuteczna. No to wszystkie te rzeczy, jeżeli będą opłacane, to POZ będzie to realizował, bo w tym tkwił jakby największy problem, który w tej chwili, no mam nadzieję, będzie rozwiązany.
Panie doktorze, jak pan myśli, kiedy to będzie już funkcjonować? Od 1 lipca wchodzi to w życie, kiedy to zacznie działać płynnie?
Od 1 lipca wchodzi. Wiem, że w październiku będzie też koordynator tych badań. To jest też bardzo ważna informacja, dlatego że koordynatorem nie musi być koniecznie lekarz i pielęgniarka, może być rejestratorka, ale tu chodzi głównie o to, że dając taki przykład, na przykład mój własny, przychodzę na przykład do przychodni, zgłaszam określone problemy, prawda, jak nie jestem lekarzem, słyszę, że powinienem zrobić to czy tamto, ale oczywiście nie mam świadomości, jakie to jest ważne. Koordynator informuje mnie, że tutaj unikamy zagrożenia, na przykład zawałem, należy ograniczyć dietę, z drugiej strony badać sobie cholesterol, musi pan przyjść na przykład za 3 miesiące, proszę się zgłosić tutaj do tego pokoju, będziemy tutaj, wpiszemy pana, potem jeżeli te badania się okażą, że się poprawiły, to oczywiście wtedy kontrola jest za rok na przykład, ale chodzi o takie wytłumaczenie pacjentowi, o taką opiekę, żeby on wiedział, że musi skorzystać z opieki na przykład kardiologicznej, do konsultacji, wrócić do lekarza, te leki mu poprawiają. To jest niezwykle ważne, dlatego że w medycynie oczywiście najistotniejsza jest wiedza merytoryczna specjalistów, ale to, co jest najistotniejsze, to świadomość, że mamy do czynienia z człowiekiem, który musi być obdarzony empatią i zrozumieniem i trzeba mu wytłumaczyć. To jest człowiek, który może być przestraszony, boi się, nie wie, czy to jest potrzebne, czy po prostu coś z tego złego nie wyniknie. Tak trzeba, że tak powiem, go wielką sympatią i takim uczuciem otoczyć.
To porozmawiajmy teraz o wakacjach. Już jutro koniec roku szkolnego, rozpoczynają się urlopy. Dzieci i uczniowie klas średnich będą odpoczywać ponad 2 miesiące. To ciężki okres dla lekarzy. Mimo tego, że to niby wakacje, ale pracy macie chyba więcej.
Tak, no wakacje rzeczywiście, jest bardzo dużo pracy, zwłaszcza na szpitalnych oddziałach ratunkowych i nie tylko, też oczywiście też w podstawowej opiece zdrowotnej, dlatego że tutaj mamy do czynienia z ogromną ilością dzieci i młodzieży, których energia rozpiera, korzystają z rowerów, z hulajnok, starają się pływać, kąpać i oczywiście tutaj zachęcam wszystkich rodziców, aby zadbali o to, aby mieli ochraniacze na kolana, na łokcie, prawda, mieli kaski, bo to jest, zwiększa ich bezpieczeństwo, bo tutaj no ortopedzi zwłaszcza podkreślają, że od chwili wejścia w taką modę dotyczącą hulajnok, no, które są rzeczywiście takim bardzo fajnym gadżetem.
Pokazuję panu doktorowi teraz ślad, bo ja też wywróciłem się na hulajnoty.
Podkreślają, że bardzo dużo jest upadków i osób zgłaszających się po, że tak powiem, wypadkach dotyczących nie tylko rowerów, ale właśnie hulajnok. Także tutaj no, jest sytuacja szczególnie ważna. Z drugiej strony osoby dorosłe, które wyjeżdżają, że tak powiem, na wakacje i będą korzystały z uroków no, naszego kraju i innych krajów na świecie, no powinny pamiętać, że alkohol jednak jest dużym zagrożeniem, bo zmniejsza naszą, że tak powiem, czujność, obniża, że tak powiem, tą możliwość tej prawidłowej oceny rzeczywistości i wtedy po alkoholu absolutnie nie powinniśmy pływać gdzieś, prawda, czy to na łódkach, kajakach, czy nawet w pław. To jest sytuacja dużego zagrożenia. Z drugiej strony przy tych upałach, które nadchodzą, z którymi się cieszymy, z tej dobrej pogody, powinniśmy korzystać z dużej ilości płynów, czyli jedziemy gdzieś samochodem, powinniśmy się zaopatrzyć w wodę butelkowaną, pamiętać powinniśmy, że najbardziej narażone osoby na odwodnienie to są małe dzieci i osoby starsze powyżej 65 roku życia i powinniśmy o tym zawsze pamiętać, używać nakryć głowy, używać kremów, a to, co na wakacje powinniśmy wziąć, to po prostu zaopatrzyć się w taką podstawową apteczkę. Mieć środki przeciwko owadom i komarom, takie odstraszające. Z drugiej strony powinniśmy mieć plastry, bandaże, te środki dezynfekujące rany. To są takie banalne rzeczy, ale niezwykle potrzebne.
I swoje leki.
I swoje leki, tak. Te leki, które korzystamy, jeżeli to są dotyczy osób starszych, nie powinniśmy o tym zapominać, a osoby wyjeżdżające poza granice naszego kraju powinny zaopatrzyć się w kartę EKUS.
I tą kartę można, informacje o tym, jak ją zdobyć, między innymi na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, są te informacje. Panie doktorze, bardzo dziękuję za
dziękuję
dzisiejszą
bardzo.
Rozmowę.
Udanych wakacji wszystkim. Życzę i zdrowia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.